Przełożono kwalifikacje skoków w Zakopanem.
Nie maleje napięcie wokół Ukrainy.
Posłuchajcie o reakcjach na cyberatak na strony rządu w Kijowie.
Oraz o doniesieniach na temat planowanej rosyjskiej prowokacji.
Połączymy się z naszym wysłannikiem na Ukrainę.
Gościem Marka Teichmana w popołudniowej rozmowie będzie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
Dyrektorka Instytutu Strategie 2050.
Na niedzielę przełożono kwalifikacje do indywidualnego konkursu skoków w Zakopanem. Na Wielkiej Krokwi za mocno wieje. Nie udało się też dokończyć treningu.
Na jutro zaplanowany jest konkurs drużynowy. W stolicy Tatry jest nasz dziennikarz Wojciech Maczek.
Dobry wieczór.
Wojtku, dobry wieczór. Witamy cię ponownie. Co decyzja o odwołaniu kwalifikacji oznacza dla trenerów?
Przeniesienie kwalifikacji będzie oznaczało problem z wyborem składu na konkurs drużynowy, który odbędzie się jutro. Zwykle decyzje zapadają po piątkowych kwalifikacjach. Michał Doleżal decyzję o składzie będzie musiał podjąć tylko po dwóch jutrzejszych skokach treningowych. Niemal pewne wydaje się jednak, że w składzie znajdą się Piotr Żyła i Paweł Wąsek. Skład naszej kadry w jutrzejszym konkursie będzie jednak bardzo eksperymentalny, bo zabraknie Kamila Stocha i Dawida Kubackiego. Decyzja o odwołaniu kwalifikacji jest jednak słuszna, bo tutaj na skoczni wieje coraz mocniej. Podmuchy sięgają nawet 9 metrów na sekundę. Do tego kilka minut temu zaczął padać jeszcze śnieg z deszczem. Spod Wielkiej Krokwi w Zakopanem Wojciech Marczyk.
Stany Zjednoczone zaoferowały Ukrainie pomoc w zbadaniu cyberataku na kilkadziesiąt stron rządu w Kijowie.
Pojawił się na nich komunikat z wyraźnymi błędami językowymi po rosyjsku, ukraińsku i polsku.
A to nie jedyne niepokojące wieści. Amerykanie twierdzą, że Rosja wysłała na wschodnią Ukrainę grupę agentów w celu zorganizowania prowokacji. Miała ona posłużyć za pretekst do inwazji, podała telewizja CNN. Kreml oficjalnie zaprzecza.
Na wschodzie Ukrainy jest nasz specjalny wysłannik Paweł Balinowski. Pawle, rozmawiałeś z wojskowymi. Jak oni postrzegają rosyjskie zagrożenie?
Na granicy obwodu ługańskiego Ukrainy po stronie Rosji stacjonuje kilkanaście tysięcy żołnierzy. Część jest na poligonach. Tak mówi mi generał Dmitrij Krasylnikow, dowódca działającej w tych okolicach grupy Piwnicz. Na razie nie widzimy, by te jednostki przygotowywały się do natarcia, ale to może się szybko zmienić, dodaje.
Jeśli
chodzi o pierwszą falę ataku, jeśli Rosjanie dostaliby taki rozkaz, myślę, że w ciągu dwóch dni byliby w stanie uderzyć.
Do dwóch dni.
Te ruchy rosyjskich wojsk ukraińscy żołnierze starają się monitorować z centrum dowodzenia niedaleko Lisiczańska, kilkanaście kilometrów od linii frontu. Ich pierwsze zmartwienie to jednak nie Rosjanie, a separatyści regularnie łamiący zawieszenie ognia i używający zakazanych przez konwencję genewską min przeciwpiechotnych. Obwód Ługański, Ukraina, Paweł Balinowski.
Popołudniowa rozmowa w RMF FM.
Zapraszamy w imieniu Marka Teichmana.
Dobry wieczór Państwu.
Dobry wieczór, witam serdecznie. Moim gościem jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, dyrektorka Instytutu Strategie 2050. Dla uproszczenia można powiedzieć, że będącego takim merytorycznym zapleczem partii Szymona Hołowni, ale o tej relacji tak naprawdę to warto porozmawiać, bo ona taka oczywista nie jest. Ale zacznijmy od tego, co usłyszeliśmy przed sekundą, czyli od relacji ze wschodu Ukrainy. Pani była ambasadorem Rzeczypospolitej w Moskwie przez 2 lata. Proszę powiedzieć, czy uważa pani, że zaraz zacznie się wojna?
Nie wiadomo, czy wojna się zacznie, czy się nie zacznie, ale to, że nawet mówię, że nie wiadomo, jest już bardzo poważną sytuacją, bo to znaczy, że jest to scenariusz, którego nie można wykluczyć. Rosjanie niemal otwartym tekstem grożą, że są gotowi eskalować militarnie.
A uważa
i to,
pani,
to się
że
może
są?
Zdarzyć.
Uważa pani, że Rosjanie są gotowi na wojnę i rząd Władimira Putina chce wojny?
Rosja już de facto prowadzi wojnę z Ukrainą, warto o tym pamiętać. I to, co się może zdarzyć, to jest eskalacja. Jest ze strony rosyjskiej na to gotowość, choć uważam, że to nie jest gotowość na taką pełnej skali operację militarną, podbijanie Ukrainy. Na to Rosja raczej się nie szykuje.
Też telewizja CNN podaje informacje, powołując się na swoje źródła w amerykańskim rządzie, wskazując na to, że spodziewają się Amerykanie uważają, że Rosjanie wysłali na teren wschodniej Ukrainy, teren Donbasu, grupy ludzi, którzy mogą pod przebraniem, udając żołnierzy ukraińskich, sprowokować konflikt. To tak będzie wyglądało?
Rosja nigdy nie atakuje, zawsze się broni i zawsze to jest druga strona, która ponosi odpowiedzialność za ewentualną eskalację, więc gdyby rzeczywiście miało dojść do tej eskalacji, to Rosja w taki sposób sformatuje tę sytuację także propagandowo, żeby zarzucić drugiej stronie rozpoczęcie eskalacji, a Moskwa się tylko broni.
Pierwsza z tych wojen, którą Rosjanie zrobili, czyli wojna z Gruzją w 2008 roku, wojna, która zaczęła się w dniu, w którym startowała olimpiada, wojna, która miała zacząć się od gruzińskiej inwazji na północną Osetię. To jest taki scenariusz takiego budowania konfliktu, w której to mniejszy partner atakuje Rosję, tak?
Mniejszy partner eskaluje, prowokuje, mniejszy kraj oczywiście, prowokuje i Rosja siebie broni ludność rosyjską lub rosyjskojęzyczną, broni kogoś w opresji. To jest ten scenariusz, także na Krymie przecież to był ten scenariusz.
Ja dzisiaj oglądałem taki reportaż z Moskwy, gdzie dziennikarze Bloomberga rozmawiali ze zwykłymi Rosjanami o tym, jakie są ich plany. Rosjanie teraz mają długie zimowe wakacje, tam tłumy dzieci, grzane wino, taki bożonarodzeniowy targ. Czy zwykli Rosjanie, według pani, są gotowi na tą wojnę?
Rosjanie łatwo ulegają takiej propagandzie imperialnej siły rosyjskiej i bardzo dobrze, to trzeba z całą uczciwością powiedzieć, przyjęli aneksję Krymu. To bardzo zbudowało poparcie dla Putina, ale w tym momencie to się zmieniło. Dzisiaj Rosjanie odczuwają spadek poziomu życia, bardzo mocne uderzenie COVID-u, bardzo wysoka śmiertelność od COVID-u i ta gotowość na to, żeby przyjąć za probatą kolejną przygodę militarną jest dużo mniejsza.
A może władza chce odwrócić uwagę od problemów?
Może tak być, ale to, co pokazują badania opinii publicznej, to już nie będzie takie proste. Rosjanie dzisiaj dużo bardziej zwracają uwagę na własny portfel niż na wielkie, jakieś imperialne kolejne wycieczki swojej władzy.
A władza Władimira Putina jest słaba teraz? Słabsza niż była, czy właśnie wręcz silniejsza?
Ona jest i silniejsza, i słabsza. Ona jest silniejsza w tym sensie, że to jest dużo, dużo bardziej opresyjny reżim niż jeszcze kilka lat temu, nawet kilka miesięcy temu. Ta opresja wzrasta nieprawdopodobnie szybko i ludzie się boją i to jest w tym sensie silna władza, a jest słaba, ponieważ to już nie jest władza oparta na popularności, na szacunku dla Putina, tylko właśnie na strachu.
Ta operacja wojskowa, ten stan zagrożenia wojną jest tak naprawdę elementem negocjacji, które toczą się z Zachodem. Nie można powiedzieć, że z jednym podmiotem, dlatego że my mamy za sobą tydzień rozmów z NATO, ze Stanami Zjednoczonymi. Rosjanie używają momentami sformułowań szokujących. Ich główny negocjator mówił, że NATO powinno się spakować i zabrać tam, gdzie było przed 97 rokiem, czyli przed momentem, kiedy nas przyjęli. Czy Rosjanie naprawdę wierzą w to, i teraz pytam się o władzę, że można odwrócić ten postzimnowojenny porządek?
To nie jest kwestia wiary, to jest kwestia celów politycznych i to jest bez wątpienia cel Putina i cel rosyjskiej władzy, żeby doprowadzić w maksymalnym możliwym stopniu do przywrócenia sytuacji sprzed końca zimnej wojny. Oni uważają, że to jest porażka, że oni zostali pokonani, zostali zepchnięci niesprawiedliwie do narożnika i trzeba tę sytuację odwrócić.
Ale przez 30 lat ten kraj nie rozwijał się tak gospodarczo, jaki ma potencjał. Demograficznie ma potężne problemy, ma broń nuklearną i olbrzymi sektor zbrojeniowy, ale gospodarczo jest coraz bardziej uzależniony też od relacji z Chinami, coraz słabszy. Czy oni mają potencjał do tego, żeby odbudować przynajmniej częściowo tą imperialną pozycję?
To jest gigantyczna luka pomiędzy celami stawianymi jako cele imperialne, geopolityczne, a realnym potencjałem Rosji. Ale może właśnie dlatego Rosja tak wysoko gra w tych sprawach geopolitycznych, bo w innych aspektach wie, że właściwie nie zdobędzie i nie wybije swojej pozycji globalnej. To są tylko zbrojenia, to jest tylko budzenie strachu i destabilizowanie Europy. To jest ta przestrzeń, w której Rosja może swoją pozycję wzmocnić i spowodować, że siadają z nią do stołu właściwie wszyscy dzisiaj na Zachodzie i wszyscy o niej mówią. To jest też cel Putina.
Ja chciałem tą rozmowę zacząć od czegoś innego, ale Paweł Balinowski ma taką siłę, że nawet jak tej rozmowy nie prowadzi, to decyduje o tym, o czym jest. Więc w serwisie mówiło o tym, w informacjach mówiło o tym, że jak wygląda sytuacja na Wschodzie i od tego zaczęliśmy, ale dziś tematem dnia w Polsce jest decyzja 13 członków Rady Medycznej, którzy odchodzą, bo rząd ich nie słucha. Ale rząd słucha ludzi, jest demokratyczny i silny dzięki temu, bo nie decyduje się na wprowadzanie obostrzeń, a Polacy akceptują to, że tyle osób umiera.
To można by było uznać za takie wytłumaczenie, że tak naprawdę ludzie tak chcą, a rząd robi tak, jak ludzie chcą. Ale przypomnijmy sobie pierwszą falę pandemii, właściwie nie falę, to była taka fala zerowa, ona się nie zdarzyła. I rząd wtedy powiedział, i ja o to akurat nikogo nie winię, bo naprawdę nie było wiadomo, co się dzieje, że ma być twardy lockdown, że ludzie mają zostać w domu, że mają naprawdę z wielkim szacunkiem...
Do lasu nie można było wchodzić.
Tak jest, no to już była totalna akurat przesada, że mają się z szacunkiem odnieść do życia i zdrowia innych współobywateli i to samo społeczeństwo odniosło się do tych regulacji z szacunkiem i przyjęło te decyzje i zrealizowało je. Tak więc z tego samego społeczeństwa można, z tym samym społeczeństwem można bardzo różnie współpracować.
No ale my nie chcemy się szczepić. My zsuwamy maski na brodę, a jeżeli już mają być obostrzenia, to one mają dotyczyć szkół, a nie centrów handlowych.
Ja myślę, że to my, to jest tak naprawdę bardzo podzielone my. Taki mamy świat dzisiaj, bardzo podzielony. I są ludzie my, którzy się zdecydowanie chcą szczepić, którzy przestrzegają dystansu, maseczek i z ogromnym szacunkiem i niepokojem się odnoszą do chorób i do śmierci współobywateli. Są ludzie, którzy myślą i widzą te sprawy inaczej. I to bardzo dużo zależy od przywództwa politycznego, który z tych aspektów, która z tych wrażliwości staje się ważniejsza, tak? I w decyzjach politycznych, i w emocjach społecznych.
Czy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz jest zwolenniczką obowiązkowych szczepień? Odpowiedź na to pytanie już za chwilę w internetowym radiu RMF24, na stronie rmf24.pl i w naszych mediach społecznościowych, gdzie zostajemy, a słuchaczom RMF FM dziękujemy.
Bardzo dziękujemy. Rosja już de facto prowadzi wojnę z Ukrainą. Przypomina oczywisty, ale często pomijany fakt Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
Był ambasador w Moskwie zauważa, że Rosjanie wprawdzie łatwo ulegają propagandzie imperialnej, ale teraz z powodu koronawirusa i problemów ekonomicznych spadła ich gotowość na nową przygodę militarną.
Tak obrazowo opisała sytuację na wschodzie rozmówczyni Marka Teichmana.
A my już zapraszamy na fakty o 18.30.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.